Syna i Ducha Świętego. Zachęcam może do tego, żebyśmy dzisiaj na początku sobie może komuś to pomoże.
Zamknęli oczy, wyciągnęli przed siebie dłonie. Tylko znak naszej otwartości na Ducha Świętego, do którego chcę przyjść. Może, żebyście powtarzali ze mną słowa dzisiaj modlitwy. Przyjdź Duchu Święty.
Przyjdź Duchu Święty.
Do mojego życia.
Do mojego życia.
Przyjdź i wypełnij mnie.
Przyjdź i wypełnij mnie.
Każdy moment.
Każdy moment.
Każdą chwilę.
Każdą chwilę.
Tobie oddaję każdą moją radość.
Tobie oddaję każdą moją radość.
Każdy mój smutek.
Każdy mój smutek.
Chcę być cały Twój. Niech w Tobie, niech we mnie dokonuje się Twoja chwała.
Niech we mnie dokonuje się Twoja chwała.
Niech Jezus we mnie będzie uwielbiony.
Niech Jezus we mnie będzie uwielbiony.
A ja przez to szczęśliwy.
A ja przez to szczęśliwy.
Amen.
Amen.
Idziemy też, moi kochani, nie chciałbym absolutnie żadnymi szyldami tutaj nikogo wystraszyć, bo czasami jest taki tego typu schemat, że jak odnowa w Duchu Świętym, to my tutaj będziemy latać. Otóż ja jestem wielotem. Jestem, nazwisko mam wielądę, niektórzy mówią wielbłądę, wielbłądy raczej nie latają, więc ja jestem wielotem z całą pewnością. Tak więc to jest odnowa w Duchu Świętym, która będzie twardo stąpała po ziemi w mocy Ducha Świętego. Tak więc proszę, że tak powiem, schematem się nie wystarczyć. My tutaj się gromadzimy, aby się formować, aby się otwierać na działanie Pana Boga. Chciałbym dzisiaj, tylko może jeszcze sobie naszą nagrywarkę włączę. I gdzie to jest tutaj? Dobrze. Chciałbym na dzisiaj zaproponować fragment Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 7, wersety od 24 do 30. Ewangelia według świętego Marka, wersety od 24 do 30. To jest wiara Syrofenicjan. Posłuchajcie tego fragmentu Ewangelii. Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonii. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ona mu odparła: tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszeń dzieci. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, została dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Posłuchajmy tej samej Ewangelii, tylko u świętego Mateusza, bo to dzisiaj będzie ważne. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona odrzekła: tak, panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiarsto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Taki fragment jeden, jakby w dwóch różnych redakcjach, ale jeden fragment wiara Syrofenicjan. Muszę wam powiedzieć, że jak weźmiemy do ręki Pismo Święte, to chyba szczególnie nas nie dziwią takie fragmenty, w których Pan Jezus jest pokazywany jako ktoś, kto jest dobry. Jako ktoś, kto uzdrawia. Jako ktoś, kto gromadzi wokół siebie tłumy. Ale są takie, bo chyba odnoszę wrażenie, momenty, co by się po ludzku chciało wziąć i gumką zetrzeć. No bo
przecież dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, ale zaraz, przecież ten Pan jest potwornie niegrzeczny. Mówiąc o tej kobiecie, mówi, że o psach, tak, że o kruchy. I to niedobrze jest psom dawać chleb. Że możemy odnieść takie wrażenie, że coś jest nie tak. Może i trzeba by było sobie dzisiaj postawić pytanie, dlaczego Jezus na początku nie chciał uzdrowić jej córki. Jedna z teorii teologicznych mówi o tym, że przede wszystkim istniało coś takiego jak pewna kolejność. Jezus w pierwszej kolejności był posłany do Izraela, do narodu wybranego. A jego uczniowie, apostołowie, potem mieli być posłani i miał powstać Kościół, który będzie obejmował wszystkich. Słuchajcie, dla nas tego typu fragment jest niezwykle trudny, bo żyjemy w cywilizacji w takich czasach, gdzie człowiek wszystko chciałby od razu. Ja to nazywam po swojemu, że jest to cywilizacja przycisku. Chcę taki program, to przycisk wciskam. Chcę inny, to przerzucam. Na coś mam ochotę, otwieram lodówkę, biorę. Chcę coś innego. Żyjemy w takim świecie, a szczególnie dzieci dzisiaj, młodzież są tego nauczeni. Chcę, mam. Zobaczcie, zupełnie jeszcze inaczej było w waszych czasach, gdzie do pewnych rzeczy dochodziło się i to były jakieś etapy, jakiś czas. Dzisiaj jest tak, że często ludzie mówią, młode małżeństwo 10 lat, mają już własny dom, mają samochód i mówią, my nic nie mamy. A przecież kiedyś ludzie całe życie pracowali na to, żeby tego typu status mieć. Że dzisiaj ta cywilizacja jest na tyle zagoniona i goniąca i chciałoby się, że tak powiem, chcę, mam. A na pewno i z całą pewnością trzeba się tego nauczyć. Tak nie jest w kwestiach życia duchowego. To jest trochę tak jak małe dziecko. Małe dziecko, żeby zaczęło chodzić, to najpierw musi poszczególne etapy musi przejść, musi się kręgosłup dobrze ukształtować, musi raczkować, poszczególne procesy musi przejść. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu duchowym. Że tutaj nie ma przeskoków, tutaj nie ma takich, bym powiedział, skoków zająca. Tutaj kawałek, tylko ten rozwój w człowieku dokonuje się stopniowo. Że to nie jest trochę tak, jak to kiedyś opowiadał, jak to kiedyś jeden hydraulik leżał w szpitalu i ta był podłączony pod kroplówką i ta kropla po kropli mu dostawała się do jego organizmu, zawołał pielęgniarkę i mówi, pani zrób coś z tym. Bo ja jestem hydraulik. Jak mi tak ta kropla po kropli dręce, to ja po prostu mam ochotę to dokręcić. Weź mi to od razu, naraz, daj tą całą kroplówkę i będzie spokój. I nieraz tak może być w naszym życiu, żebyśmy chcieli, żeby Pan Bóg tak od razu od ręki zadziałał, wszystko, żeby się zmieniło, wszystko, żeby było uzdrowione. Nie da się tak. Pan Bóg działa w naszym życiu stopniowo i powoli. Zobaczcie, dzisiaj ta cywilizacja jest taka do przodu, że dzisiaj to nawet ludzie nie czekają, żeby mi się spodnie przetarły, tylko od razu młodzież przetarka się płynie. Że żyjemy w takich szybkich czasach, że po prostu już nawet nie ma czasu, żeby się spodnie same przetarły, to po prostu muszą przetarkać. Pan Bóg mówi nie tak. Wszystko musi być powoli. I słuchajcie, często jest tak, że nam się wydaje, że znajdziemy jakiegoś księdza, jakiegoś człowieka, który da nam jedną super radę na całe życie i nam się wszystko rozwiąże. Nie ma tak. Kropla po kropli, rok po roku trwania przy Jezusie to przemienia. Zobaczcie, że Izraelici, żeby weszli do ziemi obiecanej, to potrzebowali 40 lat. 40 lat tułaczki, żeby ich serca były gotowe na ziemię obiecaną. 30 lat szarego życia w Nazarecie Jezusa i 30 lat przygotowania Maryi na krzyż. I dokładnie tak samo będzie z nami. To nie jest tak, że ja w pół roku wszystko już wiem, wszystko już mi się w głowie poukłada. Po roku spotkań z księdzem Robertem już będę wszystko wiedzieć. Nie. My się tutaj spotykamy jako długodystansowcy. Tutaj nie ma sprinterów. My się spotykamy jako ci, którzy tutaj nie jeden maraton muszą przebiec. Spotykamy się tydzień po tygodniu, żeby coraz bardziej poznawać Jezusa. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, jakby przyszedł hydraulik do jakiegoś domu, kobieta widzi jakąś plamkę na ścianie i mówi, niech pan weźmie i farbą zamaluje. A on tak popatrzy na tę plamkę i mówi, pani, tutaj trzeba w pionę kuć. Tutaj trzeba kuć piony i dotykać się do rur, bo tam jest problem. I my się tutaj, chciałbym wam tutaj powiedzieć, my się tutaj na tych spotkaniach gromadzimy po to, żeby kuć wasze życiowe piony. Żeby dotykać wszystkich problemów. Mi się to bardzo podobało, jak to kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił, że przecież jak się w samochodzie zapali czerwone światełko, to przecież nikt mądry nie bierze jakichś narzędzi i nie dłubie przy tym czerwonym światełku, tylko podnosi maskę i patrzy, co pod tą maską się popsuło. I tak samo z nami. My nie mamy się koncentrować na jednym poszczególnym problemie, ale przychodzimy tutaj, żeby podejmować generalną refleksję nad swoim życiem, nad tym, jak moje życie wygląda. Ale zobaczcie, moi kochani, że jak to pokazuje Ewangelia według świętego Mateusza, że ta kobieta wyszła ze swoich stron i krzyczała na Jezusa. Ona nie doszła do Jezusa. Wiecie, ja miałem taką sąsiadkę jak w dzieciństwie, że jak ona stawała w progu domu i krzyczała Marcin! Aśka! Cała kobyłka słyszała. Ona nazywała ten sposób swoje dzieci. I ta kobieta dokładnie tak samo krzyczy na Jezusa. Ona nie dochodzi do Jezusa, tylko na Jezusa krzyczy. I tutaj, i słuchajcie, może być tak, że my możemy stać w kolejkach do Jezusa i nigdy tak naprawdę do Jezusa nie dojść. Może być w ten sposób, że ja będę i 3 godziny stał do spowiedzi, dojdę do tej spowiedzi i Jezusa nie spotka. Bo może być jakaś bariera w moim sercu nie do pokonania. Nie do pokonania, bo ja nie chcę tej bariery pokonać, bo ja nie chcę dojść i spotkać Jezusa. A Jezus, jak żeśmy rozważali to przy konferencji na temat Jezus uzdrawia, potrzebuje bliskości człowieka, potrzebuje człowieka dotknąć, potrzebuje mu spojrzeć w oczy, potrzebuje go przytulić, ale potrzebuje człowieka, który tak do Jezusa i mówi, ja Tobie ufam. Bo jak człowiek jest jeżem i jest na niego zamknięty, to Pan Bóg mówi, nie na siłę, ja tylko miłością. Przyjrzyjcie się i zastanówcie się gdzieś głęboko w swoich sercach, czy wy jesteście w pełni, czy potraficie powiedzieć, Jezu, ufam Tobie w każdym miejscu mojego życia, w każdej relacji, w każdym wydarzeniu. Czy są takie miejsca, typu na przykład lęk o swoje zdrowie, lęk o swoją starość, czy są takie momenty, w których człowiek mówi, wszędzie Panu Bogu, wszędzie Panu Bogu wierzę, ale tutaj to nie. Słuchajcie, w tamtych miejscach, w których żył Jezus, to są generalnie miejsca niezwykle gwarne, niezwykle głośne. Ja to szczególnie widzę, wprawdzie to troszeczkę inny rejon, ale sobie to tak wyobrażam, jak to parę razy byłem na stypendium naukowym we Włoszech i normalnie 10 Włochów siedzi przy jednym stole, 12 mówi, bo są wszyscy mówią naraz. Dokładnie tak samo musiało być tam przy Jezusie. Tam, jak się pojedzie do Ziemi Świętej, to po prostu korki do uszu, bo się wytrzymać nie da. Ja sobie pomyślałem, jakże niesamowicie ta kobieta musiała krzyczeć, że po pierwsze się przedarła przez ten tłum, a po drugie krzyczała tak, że uczniowie mówią, weź ją odpraw, bo się z tego słuchać nie da. Jakże ona musiała być niesamowicie jakby zdeterminowana do tego, żeby na Jezusa krzyczeć. A z drugiej strony, jak weźmiecie do ręki Ewangelię, to zobaczycie, że Jezus, przepraszam, na chwileczkę. A z drugiej strony Jezus milczy. Jezus nijak na nie odpowiada. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ja tak sobie to wyobraziłem, żeby wam zobrazować tę sytuację, jak się zachował Pan Jezus. To mniej więcej taką sytuację. Nie wiem, umiera wasz małżonek albo umiera któryś z waszych rodziców. Biegniecie na plebanię po księdza, mówicie, proszę księdza szybko, bo moja mama umiera, a ksiądz zamyka drzwi i idzie. I koniec. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Wielu z was to by powiedziała, co? Ksiądz tak zrobił? To moja noga więcej w kościele nie postanie. A tak zrobił Jezus. Macie tego świadomość? Weźcie sobie. Weźcie, zobaczcie, macie do, w swoich pismach świętych macie dokładnie tą samą sytuację. Ona tutaj błaga, bo moja córka jest na wykończeniu, a Jezus milczy. W ogóle nie reaguje na to. Dlaczego? Czy jest Jezus taki chłodny? Czy Jezus, że tak powiem, już ma dosyć tych wszystkich chorych i mówi, dobra, dajcie mi spokój? Lekka dygresja, żebyśmy to zrozumieli. Otóż większość z nas ma w sobie tego typu tendencję do tego, żeby coś w życiu znaczyć. Żeby odnosić jakiś sukces. Żeby być w jakiś sposób zauważony. Żyjemy, nie wiem, czy tylko my, czy zawsze tak było, ale była taka tendencja do bycia najlepszym, najmądrzejszym, najładniejszym, najlepszym sportowcem, najlepszą pielęgniarką, Ale jak są takie osoby, które się jakby w tym rankingu nie odnajdują, to się ustawiają po drugiej stronie. Najbrzydsza, najgłupsza, w drugą stronę szara myszka, w życiu się do niczego nie nadająca. Słuchajcie, ja ostatnio byłem u lekarza i słuchałem właśnie takie przechwalanie się nali. Jedna mówi, o panie, mnie to tak wątroba tutaj boli, że to głowa mała. A druga mówi, wie pani co? Mnie to wątroba boli, ale jeszcze tu jak nie kuje. Na to trzecia mówi, panią tu kuje, a mnie to jak tu kuje. I po prostu ranking, którą bardziej kuje. Że jest taka tendencja, żeby być w jakiejś sferze swojego życia naj. Opowiadał mi to jeden ksiądz, jak to kiedyś wracał ze szkoły, starsza jego parafianka krzyczy na pół osiedla za nim. Krzyczy. Ksiądz proboszcz, że tak powiem, wywołany się odwrócił, nie nasz ksiądz proboszcz. I mówi, proszę księdza, od lekarza wraca. Nawet to ksiądz nie wyobraża. Pani, moja lekarka to mi powiedziała, że mam najwyższy cukier na całym osiedlu. Najwyższy cukier. Jest coś, czym człowiek jest nali. Są tego typu tendencje, a nawet są bardziej dramatyczne. Jak to czasami niektórzy mówią, a mój mąż, alkoholik, ja to mam źle. Ja to mam dopiero źle. Mój to pije i bije. Że człowiek, słuchajcie, ma w sobie tego typu tendencje, żeby nawet tym, co jest złe, się chwalić. Wybitny duszpasterz, ojciec Aleksander Fedorowicz napisał takie słowa. Spychy duma i spychy nieśmiałość. O ile dumę, to my jesteśmy w stanie rozpoznać, tak? Bo osoba, która jest dumna, to się obnosi i w ogóle to nie ja, to bardzo często takie szare myszki, które to nic ja w życiu nie potrafię, to tak naprawdę to jest chodząca pycha i duma. Ile razy, moi kochani, słuchajcie, przecież to jest na takiej zasadzie, ktoś też poczęstuje i pierwszy co mówi, proszę księdza, ale to tak nie wyszło, to takie niedobre, to mi się to po co częstuje. Jak nie wyszło i niedobre, to po co się kobieta mi to dajesz? No jak ci nie ma, pies nie chce mieć? Jak ci nie wyszło, to nie ten. Ale jest takie tego typu przekonanie, wiecie, przypomina mi się taka opowieść, jak to dwóch mężczyzn siedziało przy jednym stole. I na talerzu był duży kawałek mięsa i mały. I na początku to była ten przepychanka, a pan pierwszy, a może pan pierwszy, a może pan pierwszy, a może pan pierwszy. No i w końcu jeden wziął ten duży kawałek. I ten drugi do niego, pan wziął ten duży? No duży, a pan który by wziął? No mały. No to dla pana jest mały. I zobaczcie, moi kochani, że jest ten sposób, że takie życiowe przechowanie, albo tendencja jest w jedną stronę, nosić no tak, albo całe życie przygarbionym ten. A Pan Bóg nie tak. Pokora to jest stanięcie w prawdzie osoby. Jestem, jaki jestem. Pokora ma to do siebie, że mówi podejmuj swoje życie. Wiesz, życie narobi. A pycha to ma to do siebie, chowaj się. Chowaj się, udawaj, jaki ty jesteś skromny, do niczego się nie nadajesz. Nie. Z tego się trzeba spowiadać. Z niepodejmowanych wyzwań trzeba się spowiadać. Jak ja bym się wystraszył i powiedział księdzu biskupowi, nie pojadę na rekolekcję, to powiem, pójść się z tego spowiadać. Bo ja tego się tego bałem, bo to było coś, co wymagało ode mnie dużego przygotowania. Toż trzeba chwytać byka za rogi i dosięgnąć do przodu. Jak ja bym się bał wyzwań, to bym się ze mnie został. I tak samo często jest z wami, wielokrotnie, nie uciekać
To, że my w dzisiejszych czasach mamy tyle ludzi, którzy żyją w depresji, to jest owoc tego, że wielu ludzi nie podejmuje swoich życiowych problemów. I te problemy narastają i mnożą się i są niczym gigant ze styropianu, bo człowiekowi się wydaje, że to już jest nie do pokonania, a to często ten gigant to jest taki, że kopa jednego solidnego i ten gigant ze styropianu się przewrócił. Ale ludzie po prostu wchodzą w tę ciemność, której na imię depresja, uciekając przed problemami, a tak naprawdę życie ma to do siebie, żeby potrafić zupełnie na te same problemy od zupełnie innej strony spojrzeć. Muszę wam powiedzieć, że jak studiowałem psychoterapię i psychiatrię, to z przerażeniem przeczytałem opracowania amerykańskich badaczy zajmujących się pracą z osobami współuzależnionymi. Szczególnie to były kobiety, żony alkoholików. Okazuje się, że w Ameryce, ale przypuszczam, że w Polsce jest podobnie, 60% żon alkoholików wcale nie chciało, żeby mąż przestał pić. Dlaczego? Ano dlatego, że często taka żona wokół tego zbudowała swoje życie. I mówiła wszystkim, ja to mam trudne życie, bo ten mój mąż to kawał bydlaka. A co u pani taki bajzel? Pani, ja bym ich posprzątała, ale ten mój mąż przyjdzie to na rozrabie. A co dzieci niezadbane? Pani, gdzie ja się dziećmi zajmę, jak mąż alkoholik? I to jest bardzo często, bardzo dobry argument do tego, żeby nie pracować nad sobą. Drugą tego typu kwestią to jest to, jak ktoś miał ciężkie życie, ciężkie dzieciństwo i tego dzieciństwa nie przepracował. Bardzo często później ludzie powracają, a proszę księdza, kwestia rodziców, tak, ja to z domu wyniosłem, całe życie człowiek to niesie. Nie. Trzeba nad sobą pracować, bo jak nie, to przypomina mi się takie świadectwo, ja kiedyś prowadziłem w Lublinie, we Wrocławiu, już nie pamiętam, rekolekcje parafialne. I prowadziłem rekolekcje na temat uzdrowienia wspomnień, czyli żeby dotykać historii swojego życia. I przychodzi do mnie pewna kobieta i mówi, proszę księdza, dzisiejsza nauka to była o mnie. Mówi tak, ja jestem z domu, gdzie mama miłość wyrażała w ten sposób, że my byliśmy nakarmieni i czyści. Miała, że tak powiem, byliśmy zimnego hołu. Miłość wyrażała się w ten sposób, że miałam co jeść i byłam zawsze czysto ubrana. Mówi, ja należałam zawsze do tego typu osób, które pragnęły i szukały ciepła. Jak tylko trafił się pierwszy chłopak, który mnie jakoś tam zauważył, ciepłym obdarzył, to po prostu jak siwy dym poszłam. Pomimo tego, że ludzie mówili, nie wychodź do tego chłopaka, bo to jest alkoholik i będziesz z nim nieszczęśliwa, to mówi, to pragnienie we mnie nieprzepracowane, wyniesione z domu tego ciepła tak bardzo mną kierowało, że ja mówię, wiecie co, może 2 tygodnie byłam szczęśliwa z tym małżeństwem. Na początku faktycznie zaczął zaraz pić. Później po roku, jak się okazało, że jestem w ciąży, to mąż mi powiedział albo ja, albo dziecko. Mówi, wiecie co, ja dzisiaj jestem sobą przerażona, ale ja tak bardzo pragnęłam tego ciepła, że ja zabiłam własne dziecko. A mój mąż po 2 lata i tak się powiesił. I dopiero to był moment, w którym ja zobaczyłam, że nieprzepracowane jakieś rzeczy, które ja niosę za sobą, tak naprawdę ranią mnie i innych ludzi dookoła. Bo ja tak byłam własne dziecko i ja tak naprawdę zabijam ludzi dookoła mnie. Dotykać sytuacji, które są, które przynosi nam Jezus. I zobaczcie, dlatego Jezus często, jak uzdrawiał, to pytał się ludzi, co chcesz? Bo wcale nie jest tak, że Jezus doskonale widział ludzi, czego im brakowało, że jest niewidomy, że ma uschłą rękę, że coś się dzieje, ale często jest tak, że ludzie wcale nie chcą uzdrowienia. Że ludzie tak się przyzwyczajają do swojej sytuacji rodzinnej, do pewnej patologii, że wcale tego nie chcą. To jest trochę tak, słuchajcie, chcieliby takiego odcinania narracji, jak to pewna pani miała pieska, któremu należało uciąć ogon. I tak bardzo go kochała, że ten ogon ucinała po kawałeczku. Uciąłaby na końcu raz i byłby cięty. Ale z miłości ucinała po kawałeczku, bo wydawało jej się, że po prostu to będzie za bardzo bolało. I czasami dokładnie przypominamy tak, że raz a skutecznie oddać pewne rzeczy Jezusowi, zawierzyć, żeby tutaj przyszło uzdrowienie.
I słuchajcie, dlaczego Jezus, powracam, dlaczego Jezus nie chciał uzdrowić tej kobiety, bo ona nie była sobą. Ona grała. Zobaczcie, jaki jest przeskok. Na początku było: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad moją córką, a po tym potraktowaniu, jak Jezus ją rozbił na drobne kawałki, ten sposób, takim twardym sposobem bycia, ona krzyczy: Jezusie, ulituj się nade mną. Ona poprzez takie traktowanie zobaczyła, że to ona ma problem, że to w niej jest problem. I czasami, moi kochani, jest tak, że trzeba mi jako księdzu, trzeba wam może jako rodzicom zacisnąć wargi i pomimo tego, że jest odruch taki, że serce pęka, to trzeba być twardym. Ja mówię, i to wszyscy mówią specjaliści, którzy się chociażby zajmują kwestią dzieci, które błażą w narkotyki. Jedyne rozwiązanie, to trzeba powiedzieć na pewnym etapie, to jest powiedzieć: albo przestajesz brać, albo cię wyrzucamy z domu. Serce może pękać, ale jak chcesz uratować, to tylko w ten sposób. I tak samo Jezus, pomimo tego, że on pewnie gdzieś tam wewnętrznie go bolało to, że on musi w tym momencie milczeć, to milczy, żeby tą kobietę uratować. Milczy, żeby uratować tę sytuację. Jezus nieraz dopuszcza jakieś dramatyczne wydarzenia w naszym życiu po to, żeby nas wybić. Słuchajcie, ile razy jest tak naprawdę w konfesjonale, ja to słyszę, że ludzie się spowiadają, mówią tak: nie ma. Nie, tu nie. Mówią w ten sposób: a ja już nie grzeszę, bo samotny jestem. Albo: ja już nie grzeszę, bo sam mieszkam. To ja wtedy mówię: wie pan, ja sam mieszkam, a grzeszę. To nie jest niestety argument. To niestety jest ten sposób. Można przyjść do konfesjonału, klęknąć przed Jezusem, ale tak naprawdę nie doświadczyć uzdrowienia, bo jak człowiek przychodzi i wychodzi z założenia, wiecie, nie zdradzę, myślę, żadnej tajemnicy, jak to pewnego dnia spotkałem pewną panią u nas, wchodząc po kolędzie, i mówię do niej: kiedy pani ostatnio raz była w spowiedzi? 16 lat temu. Ja mówię: no to może ja przyjdę, pani się przygotuje. Wyspowiada się pani: ja nie mam z tego. Nie mam z tego. Ja mam. Nie, no ja powiedziałem, to właśnie tak. Powiedziałem: to pani jest święta. Nie, no gdzie święta? Mówię: no to znaczy, że jest jeszcze tego spowiadać. Wiecie, to ja nie widzę. Dramat. To jest autentyczny dramat. Wierzcie mi i uwielbiajcie Pana Boga za to, że widzicie swoje grzechy. Uwielbiać Pana Boga za to. Bo jak widzicie i oddajecie Panu Bogu, to jest tak, jak w pewnym momencie do pewnego biskupa przyszła siostra zakonna i mówi, że objawia jej się Pan Jezus. Biskup, żeby to sprawdzić, mówi: dobrze, bo jak się pojawi Pan Jezus, to proszę siostrę, proszę się zapytać Pana Jezusa, jaki ja mam grzech, mówi biskup do siostry. Mówi: dobrze. Przychodzi za jakiś czas ta siostra zakonna do biskupa i mówi: widziałam Jezusa. I co powiedział na moje pytanie? Że nie pamięta. Na co biskup mówi: no to naprawdę ma siostra objawienia. Bo tak jest. Twoje grzechy, które zostały szczerze wyznane, Pan Bóg już nigdy do nich nie wróci. To zobacz, jaka to jest łaska. Jaką łaską jest sakrament spowiedzi, to trzeba wszystko oddać. Wynieść na maksa i nie wymyślać. Wiecie, czasami to jest tak, że ktoś przychodzi do sakramentu spowiedzi i żeby się wytłumaczyć, to zaczyna w ten sposób: proszę księdza, żeby ksiądz dobrze zrozumiał moje grzechy, to ja muszę przedstawić swoją sytuację rodziną. Gdy w 1920 roku narodził się mój prapradziadek, to moja rodzina żyła w takim, i wiecie, od pradziadka, od Adama i Ewy się tłumaczy, po co tak? Nawrócenie przyjdzie wtedy, jak ty weźmiesz i powiesz: ja grzeszyłem. Ja odpowiadam za tą. Te wszystkie ozdobniki pod tytułem: proszę księdza, ja pewnie tak tych ludzi nie obgadywała, ale przychodzi ta sąsiadka z 12 i ona tak: ja już wie wszystko, ja bym nie obgadywała. Ale ona to tak obgaduje, no a ja już tak skręcę. Nie. Chcesz się wypowiadać? Ja obgaduję. Nie tłumacz mnie sąsiadką w 12. Ja zawsze mówię: proszę pani, teraz po 12 nie się przyjdzie wypowiada, teraz pani się. Albo ja bardzo lubię, jak ludzie przychodzą i próbują, ja naprawdę, wiecie, ja zawsze miałem pragnienie studiowania politologii. Więc ja jestem naprawdę zainteresowany w życiu z polityczno-społecznym i czasami ludzie przychodzą i mi się za polityków spowiadają, a to za prezydenta mi się wyspowiadają, a za nasza premiera spokojnie, jak przyjdą, to ja ich wyspowiadam, pani się na siebie nie spowiadam. Jest taka tendencja, żeby powiedzieć, księże, wyklinam tych naszych polityków, bo ci nasi polityków, i jedzie mi o tych polityków. Nie, pani, co to mnie obchodzi? Pani się spowiada. Nie róbcie tak. Spowiadaj się za siebie. Albo księż, te moje dzieci. No, a ja temu się, tylko ja to przerywam, mówię, a pani powie, a kto te dzieci chował, pani powie? Kto chował te dzieci? Czyje to są dzieci? Ale ja tak nie chowałam, mówię, wie pani, no to jest trochę tak jak z tą papugą. Przychodzi facet do domu, a papuga kaszle. Stwierdził, że musi z tą papugą pójść do lekarza. Lekarz przebadał papugę od A do Z, mówi, pani, papuga zdrowa nie wie, pan kaszle i ona pana przedrzeźnia. Często jest tak, że te dzieci są takie, jakie ja są rodzice. W sobie nie widzimy pewnych problemów, pewnego spychania o ten, a dzieci są pięknym lustrem. Dzieci pięknie pokazują, jakie jest nasze zagubienie. Zatem, bracia i siostry, jaka droga jest do nawrócenia? Którędy ona się odbyła? W którym momencie ona się przemieniła, ta kobieta? Tej grającej, krzyczącej na Jezusa, do takiej, która usłyszy piękne słowa od Jezusa, bo mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Ta kobieta przyszła do Jezusa, ta kobieta upadła przed Jezusem i ta kobieta prosiła, ale nie prosiła już o córkę, tylko prosiła, dopomóż mi. Jeśli zatem, bracia i siostry, marzycie o tym, żeby, nie wiem, wasze dzieci inaczej funkcjonowały, żeby wasi wnukowie inaczej funkcjonowali, zacznijcie od siebie. Jak macie problemy w swojej rodzinie, to zacznijcie od siebie. Od siebie, nie od nich. Jak do matki Teresy z Kalkuty przyszedł pewien dziennikarz i zaczął matce Teresie opisywać, jaki to ten świat jest zły, to matka Teresa powiedziała, chcesz, żeby był lepszy? Tak, to zostań święty. Chcecie, żeby wasze dzieci były inne? Chcecie, żeby wasze wnuki były inne? Chcecie, żeby politycy byli inni? Zostańcie świętymi. I zmieńcie ten świat swoją świętością. Gadaniem, narzekaniem, wiadoleniem, wyzywaniem przed telewizorem nie zmienicie niczego. Niech nikt nie opowiada, że on to robi z dobra. Z dobra wyklinać. Różaniec wziąć w ich intencji, o przemianę, o nawrócenie. O proszę bardzo. Ale nigdy, nigdy z tej strony, nigdy czymś takim. Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym dotknąć. Mianowicie, na czym polegał jeszcze problem? Otóż, słuchajcie, rodzi się pytanie, szczególnie w tamtych czasach, czemu do proroka, jakim jest Jezus, przychodzi kobieta, a nie mężczyzna? Zazwyczaj jest tak, zobaczcie, w normalnej sytuacji, jak weźmiecie Pismo Święte, to zobaczycie, że przychodzi setnik, który prosił o uzdrowienie swojego sługi, ojciec, który ma córkę o imieniu Jaira. Otóż, słuchajcie, jest tego typu sytuacja, że życie się rozjeżdża, małżeństwa się rozjeżdżają, jak kobieta zabiera odpowiedzialność swojemu mężowi. Że tym, który ma być odpowiedzialny za małżeństwo, tym, który ma być odpowiedzialnym za dom, ma być mężczyzna. Dlaczego się małżeństwa rozpadają? Bo często jest tak, że mężczyzna nie odpowiada za nic. Jak to kiedyś usłyszałem od jednej pani, ten mój mąż to jest, proszę cię, tak nieodpowiedzialny. Ja mówię, dobrze, a za to on w waszym małżeństwie odpowiada? Za nic, proszę cię, bo on jest tak nieodpowiedzialny. A jak on może to sprawić, że on jest odpowiedzialny? Jak pani wychodzi z założenia, że on jest nieodpowiedzialny, to jak on się może wykazać? Słuchajcie, ja mam takich znajomych, dobrych, wspólnym znajomym jest pewien ksiądz psycholog, bardzo dobry. I on często do tej żony mówi, pamiętaj, nie uszczelka w glebie będzie i 2 miesiące popsuta. Płoczka w klozecie i 0,5 roku. Ale tobie nie wolno tego naprawić. Żeby nie było jak w tej sytuacji,
jak to mężczyzna może coś takiego zobaczyć, i on tylko przyklaśnie w dłonie i powie, jak tylko żona mi chciała to robić, kochanie, świetnie ci wychodzi. Nie. Nie ma wchodzenia nie w swoje role. Słuchajcie, mężczyzna ma być kapitanem okrętu, ale tak, jak Jezus jest kapitanem w Kościele. Jezus nie wykłada się na tapczanie i leży, tylko Jezus jest pierwszym, który służy. Komu dano odpowiedzialność, od tego będzie się wymagano. Od tego będzie się wymagać. Ale nic tak nie kastruje mężczyzn i nic tak nie kastruje małżeństw, jak kobieta, która wchodzi w rolę mężczyzny. Nie wolno tego robić. Absolutnie. Nawet jeśli widzisz, że obowiązki, które należą do męża, są niezrobione, trudno. Trudno. Miesiąc, dwa. Ale nie rób tego. Po trzech miesiącach albo po roku to zrobi, ale niech to zrobi. Z czego się bierze często alkoholizm? Bo się mężczyzna czuje niepotrzebny. Niepotrzebny. Z czego się wzięła plaga alkoholizmu dzisiaj? Bo często się okazało, niestety, taka jest struktura psychiki mężczyzny, że kobieta na przykład zaczęła dwa razy lepiej zarabiać od mężczyzny i mężczyzna poczuł się niepotrzebny. Wiecie, to jest jakaś mądrość od tego, że kobieta, ekspertką od ciepła rodzinnego jest kobieta, a tym, który szedł na polowania z maczugą i jakiegoś tam jelenia miał upolować, był mężczyzna. I nie stawiajmy, ja wiem, że ten świat dzisiaj mówi dzieciom w przedszkolach, że wszystko jedno, może być chłopcem, może być dziewczynką, a może być jedno i drugie, to jest ten. My nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. Ale co takiego niesamowitego uderzyło w Pana Boga, że on jednak miał się przełamać? Otóż nic tak nie dotyka serca Pana Boga. Nie jest takim czułym punktem serca Pana Boga jak pokora. No zobaczcie ten dialog. Przecież ten dialog jest naprawdę dotykający i wprost porażający. Jak Pan Jezus mówi do tej kobiety, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać swoją dzieciom, a rzucić psom. Bo przecież po tego typu tekście to każdy z nas to albo by rzucił wiąchą, albo by się odwinął na pięci, by powiedział, Panie Boże, ja z Tobą w ogóle nie zrozumiałem. A ona mówi, tak, Panie, leci szczenięta pod stołem, jadając okruszyn dzieci. Jak Pan Bóg zobaczył, że tego typu mocne słowa dotykają jej serca, to od razu otworzył się cały i mówił, bierz to chcesz. Po prostu wszystko, czego potrzebujesz, wszystko jest dla Ciebie. Otóż słuchajcie, czasami niektórzy, szukając dobrego spowiednika, jak to ktoś mi kiedyś młody powiedział, dla niego dobry spowiednik to jest głuchy. Ja mu powiedział, a ja Ci proponuję ślepego dentystę. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Jak dla Ciebie idealnym spowiednikiem jest głuchy ksiądz, to i z kolejnymi zębami do ślepego dentysty. Przeboruje ze dwa razy uszy do ksiądza. Dokładnie tak samo. Moi kochani, zatem chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jaki jest dobry plan spowiedzi. Jak się dobrze przygotować do spowiedzi? Po pierwsze, przyjść do Jezusa, upaść przed Jezusem i prosić Jezusa. Ale swoje grzechy, słuchajcie, bardzo Was proszę. Bo jak przyjdziecie do mnie, to Was będę przerywał. Bez ozdobników. Bez opowiadania genealogii swojego rodu, poczynając od pradziadka. Nie tłumaczyć się, bo mam taką żonę albo takiego męża. Sama z tego wybrała. Wasz wybór, nie mój. Bardzo Was proszę, że jak przychodzicie do spowiedzi, to spowiadać się za siebie. Nie za innych. Bo wbrew temu, co Wam się by mogło wydawać, nie da się to spowiadać za kogoś. Tylko za siebie można. Ja powiem Wam, że ja jakiś czas temu, ja się dzielę z Wami rzeczami, które sam odkrywam. To nie jest tak, że ja w pewnym momencie, przy której spowiedzi generalnej, doszedłem do takiego momentu, że przez jakiś czas sam się spowiadałem w ten sposób i mówiłem, no tak, ten grzech to dlatego, że chodziłem do takiej szkoły. Ten grzech dlatego, bo mam takie rodzeństwo. Grzech to dlatego, bo coś tam. Ja w pewnym momencie sam zobaczyłem,
chcę sprawdzić przed Panem Bogiem, że ja tak naprawdę nie biorę odpowiedzialności za swoje życie, tylko psychologia stosowana. Na kogo by tu zwalił, że mi w życiu nie wychodzi? Nie ma tak. Chcesz nawrócenia? Chcesz przemiany serca? Bo słuchajcie, bo można akt pokuty odprawić w ten sposób. Moja wina, a można twoja wina. To w ten sposób też odpowiada. Można przyjść naprawdę do spowiedzi i postępować w ten sposób. Tak naprawdę uważać, widzę, to jest on. Ja się przydam wypowiadać, ale proszę księdza, narzucić się on powinien. Tyle refleksji na dzisiaj, moi kochani. Niech te refleksje służą...